proponuję Państwu archiwalną audycję z udziałem księdza Roberta Staszuka, z którym mówiliśmy o przejściu drogi z poczucia własnej wartości do poczucia duszy. Zapraszam Państwa serdecznie do pozostania z nami do godziny 23. Bartłomiej Kobus program realizuje.
Mówił, że nie ma po co żyć. Tłumaczył się, że nie ma nic, bo stracił dom i młodzieńcze sny. Nie miał siły, by opanować łzy. Kolejny dzień nie cieszył go i nie czekał na pierwszy promyk słońca. Nie uśmiechał się, wciąż ocierał łzy. Myślał, jestem sam, może jestem zły.
Padły słowa, pragną wrócić tam, gdzie rodzi się dusza. My dzisiaj o tej duszy sporo będziemy mówić, ale zanim o duszy, to mówiliśmy o takim ścisłym związku poczucia własnej wartości i poczucia duszy. Dlaczego to poczucie wartości jest w tym momencie takie ważne? Przypomnijmy.
Analizowaliśmy sobie już wcześniej przez szereg audycji, czym jest poczucie własnej wartości. Temat bardzo złożony, wieloaspektowy, bo w skład poczucia własnej osoby, własnej wartości wchodzi całe nasze ciało, wchodzi intelekt, nasza wola, nasze uczucia, cała sfera psychiczna, relacje międzyludzkie, cała nasza przeszłość, doświadczenia, rodzina, relacje, rodzice, dziecko, małżonkowie, nasza przyszłość, nasze plany, marzenia, aspiracje. Więc im człowiek bardziej poznaje siebie, im bardziej siebie świadomy, tym będzie dokonywał odważniejszych, konkretniejszych decyzji, tym bardziej będzie mógł poznawać Pana Boga. I to zjawisko poczucia własnej wartości kształtuje się w nas, tak mówiąc trochę technicznie, obrazowo, w rodzinie. I to dokładnie sobie omawialiśmy, że poczucie własnej wartości przejawia się, tak ogólnie trochę mówiąc, w miłości do samego siebie i w wierze w siebie. Stąd Jezus powie: kochaj bliźniego jak siebie samego, więc nie da się kochać ludzi, jak siebie nie kocham. I teraz, co to znaczy kochać siebie? To znaczy być dla siebie łagodnym, cierpliwym, delikatnym, być dla siebie przyjacielem, umieć sobie wybaczać to, co na mnie wychodzi. I z tego wynikają wnioski, że jeśli nie wybaczam sobie, nie wybaczę innym. Jeśli jestem wobec siebie surowy, siebie poniżam, taki będę wobec innych. Jeśli siebie nie znam, siebie nie rozumiem, nie znam swoich wad, nawyków, grzechów, przyzwyczajeń, swojej historii, tym bardziej nie poznam człowieka. Też go nie zrozumiem. Więc jedno wynika z drugiego. I to jest oczywiście proces, bo nikt z nas nie kształtuje się w kontekście poczucia własnej wartości, że kształtuje. Albo to ma, z tym się rodzi, albo tego nie ma. Są takie tendencje, gdzie ktoś chce tak to rozumieć, ale to nie jest prawdą, bo możemy poczucie własnej wartości w sobie rozwijać aż do śmierci i to właśnie o to chodzi, a też możemy je niszczyć. Można na przykład wyjść z rodziny, gdzie postawy rodziców były naprawdę bardzo dobre, gdzie nas naprawdę nauczono kochać, wierzyć w siebie, kochać siebie, cenić. A można doświadczyć w życiu tak wielkich trudności i problemów, że nas one złamią i to może spowodować zagubienie tego, kim naprawdę jestem, by siebie cenić. Tak też może być. Na czym polega problem? Problem polega na tym, że jeśli byśmy chcieli budować swoje życie na poczuciu własnej wartości, tylko i wyłącznie, mówię o pewnej skrajności w tym momencie, czyli rozwój miłości do samego siebie, wiara w siebie, czyli mam siebie cenić, szanować, kochać, mówiąc dość ogólnie, i ktoś by tylko tak pojął swoje życie, no to w tym momencie dojdzie do takiego wniosku, że ja jestem Bogiem, ja siebie kształtuję, ja siebie rozwijam, ja buduję na sobie, czyli ja jestem w centrum. I ta droga prowadzi donikąd w istocie rzeczy, bo to będzie pewna autodestrukcja. Bo obok tych wszystkich spraw, o których tu mówiłem, ciało, intelekt, psychika, relacje międzyludzkie, jeszcze mamy w sobie życie duchowe, życie wewnętrzne. I teraz tej płaszczyzny też nie możemy zostawić. Ona w naszym życiu jest bardzo ważna i ona w istocie jest najważniejsza. Ona jest fundamentem i podstawą naszego życia. Tylko że druga tendencja skrajna polega na tym, że człowiek chciałby zostawić swoje życie osobiste, swoją przeszłość, nie porządkować relacji, nie ponazywać tego, co we mnie jest krzywdą, zranieniem. Na przykład pochodzę z rodziny rozbitej, doświadczyłem dużo krzywdy, zranień. Chcę to zamknąć, do tego nie chcę wracać, zakopać, zagrzebać, rozpocząć nowy rozdział życia. Tak jakby, ale to jest tylko pozór, bo w istocie rzeczy im bardziej tego będę uciekał, to będzie wracać, to się będzie odzywać. Rodzi się pytanie, jak sobie z tym poradzić i wiele osób tego nie potrafi zrobić. Stąd mówi psychologia, włączamy mechanizmy obronne, żeby jakoś to zagłuszyć, by się jakoś tam uratować i ocalić swoje własne życie, przetrwać, przeżyć. Ale te mechanizmy obronne nas nie będą rozwijać, one pomagają nam przetrwać. Nasze ciało, on je kocha i ceni. Już teologowie dawno to powiedzieli, że łaska bazuje na naturze, a natura sama przez łaskę się nie wydoskonali, tylko potrzeba wysiłku ludzkiego, naszej wiedzy, świadomości. To, co możemy porządkować o własnych siłach, to właśnie poczucie własnej wartości. Człowiek dorosły momentami zamyka się na tę pracę nad sobą, ponieważ ona jest trudna. Bo kiedy odkrywamy, że nie byliśmy kochani, zabrakło nam ojca, który będzie nas kochał, zabrakło mamy, a mam 20 parę lat, 30-40, to teraz ja powinienem w niektórych sytuacjach szukać osób, które mnie pokochają, które mi dadzą to, czego mi zabrakło. I to jest trudne.
No tak, niektórzy być może teraz nie zgodzą się z nami, bo powiedzą tak, no przecież w Ewangelii słyszymy słowa niejednokrotnie, przyjdźcie do mnie ci, którzy utrudzeni jesteście, a ja was pocieszę.
To jest kolejny skrót myślowy, trafna uwaga tutaj pani Ani. Jezus nas pocieszy, ale bardzo często przychodzi pocieszenie przez człowieka. Proszę bardzo, kto się z nas w tej chwili przytuli do Jezusa? Fizycznie jest to niemożliwe. Jak ktoś ma rzeczywiście bardzo bogate wnętrze i życie duchowe, to być może sobie potrafi z tym poradzić. Ale nawet człowiek żyjący duchowo, nie wiem, jakoś bardzo mocno, zjednoczony z Panem Bogiem, też potrzebuje ludzi. Też potrzebuje rozmowy, ludzkich kontaktów, gestów, uczuć, bycia razem, potwierdzenia, pochwalenia, docenienia. Któż z nas jest na tyle doskonały, że potrafi sam siebie dobrze ocenić? Tylko poprzez miłość do Pana Boga. Przecież potrzebujemy ludzi. To powiedzmy, rodzic wychowuje dzieci, rodzice wychowują swoje dzieci. Z boku może się wydawać, że robią wszystko bardzo dobrze, ale kiedy posłuchają innych, okazuje się, że są błędy. Więc też potrzebujemy pewnego wsparcia. Ksiądz będzie prowadził ludzi, ich spowiadał, ale w życiu osobistym też potrzebuje księdza, który go poprowadzi. Więc nikt nie jest super znawcą samego siebie. Nasze wnętrze, życie osobiste, duchowe jest naznaczone subiektywizmem. Do tego dochodzą jeszcze uczucia, przeżywamy i to jest zawsze subiektywne, więc nie jest nam łatwo ocenić, wyważyć rzeczywistość taka, jaka ona jest, sami z siebie.
Tak, poza tym myślę sobie, że takie właśnie pocieszenie ze strony Boga przychodzi również w takich momentach niespodziewanych, właśnie na przykład w kontakcie z drugim człowiekiem, który nieświadomie być może powie parę słów, a my to odczytamy jako pocieszenie. Właśnie pocieszenie.
Oczywiście, że tak. Nie można rozumieć tych słów Jezusa, przyjdźcie do mnie, utrudzenie, obciążenie, a ja was pokrzepię, tylko w kontekście modlitwy, spowiedzi, eucharystii, adoracji, co jest oczywiście bardzo dobre i jest to właściwa droga, ale nie zawsze to pomoże. Czasami jest tak, że potrzebujemy człowieka, w którym też jest Jezus. Kiedyś któryś święty mówił, że trzeba momentami opuścić Boga dla Boga, w sensie Boga w modlitwie, Boga w Bożym Słowie, by go odnaleźć w człowieku. Są takie sytuacje w naszym życiu, gdzie Jezus dobrze wie i dobrze zna naszą dyspozycję, nasze wnętrze, serce i na przykład człowiek będzie się dużo modlił, a on będzie mu mówił, idź i porozmawiaj o tym, co przeżywasz z tamtym człowiekiem. Ty ze mną o tym nie rozmawiaj na modlitwie, tylko ze mną o tym porozmawiaj w tym człowieku. I w tym momencie taka modlitwa, która będzie formą ucieczki, nie pomoże nam. Tu się nic nie rozwiąże. Bo to, co należy do człowieka, niech on to zrobi własnym ludzkim wysiłkiem. I Bóg to pobłogosławi i pomoże, pod warunkiem, że robimy to, co do nas należy. Momentami też jest chyba tak, że chcielibyśmy, żeby działy się cuda w naszym życiu, tam, gdzie praca należy do nas. Tam, gdzie jest nasz ludzki wysiłek, tam cudów nie będzie. Bóg nam pomoże to wszystko wykonać, co trzeba wykonać o własnych siłach, jeśli Go o to prosimy, pod warunkiem, że chcemy to robić. Momentami jest taki skrót, w Panie Boże, ja się pomodlę, a Ty to sam we mnie zmień. Nic się nie będzie działo. Będzie jeszcze gorzej. Bywa tak. W pewnym sensie można rzec, że cuda się dzieją tam. Ja to oczywiście po części upraszczam specjalnie, żeby akcentować pewne rzeczy, takie pułapki. Cuda dzieją się tam, gdzie już człowiek wszystko zrobił o własnych siłach i już więcej nic nie może zrobić. I wtedy wkracza Bóg swoją łaską i mocą. Jest wiele takich przykładów, które ja mam we własnym życiu, spotykając ludzi, gdzie Bóg tak właśnie działał. Pamiętam mężczyznę, który palił nałogowo papierosy, chodził do lekarza, brał jakieś leki, żeby oszukać organizm, by się uwolnić od palenia i nie mógł. Momentami nie palił kilka tygodni, miesięcy, poczuł dym i znowu wchodził w nałóg palenia. I taki zrezygnowany, już taki przybity po iluś tam wysiłkach, po takiej osobistej pracy, zrezygnował z walki. Mówi, wie ksiądz, ja już tego nie zmienię. To jest ponad moje siły, nie dam rady. Zrobiłem już wszystko, co mogłem zrobić. Dalej nie ruszę. Chyba, że będzie cud i łaska Pana Boga. Ja mówię, i bardzo dobrze, że poddajesz się działaniu Pana Boga, że zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić o własnych siłach. Teraz pozostaje Ci właściwie co? Zaufać Panu Bogu, zawierzyć Mu. Ale warunek, zrobiłeś wszystko, co mogłeś zrobić. I po takiej rozmowie i po takiej spowiedzi ten człowiek przestał palić. On przychodzi do mnie po miesiącu i mówi do mnie, że nie pali. Ja mówię, to jest niemożliwe. A on mówi, proszę księdza, to ksiądz jest wierzący, czy nie? Sam ksiądz to mówił, że Pan Bóg to może zadziałać i pomóc, a teraz nie wierzy w to, że ja nie palę. Ja mówię, na pewno Pan wróci do palenia, bo to jest silne. Proszę księdza, nie palę. Już nie będę palił. Coś się we mnie zmieniło, ja to wiem. Ja tego doświadczyłem. W moim wnętrzu, w mojej duszy coś się zmieniło. Jakaś moc, siła, łaska, czuję się wolno od nikotyny. Jak to wytłumaczyć, nie wiem, ale tak jest. Mam siłę moc tym pokierować. Działanie Pana Boga, Jego łaska. Więc, moi drodzy, jak mówimy o poczuciu własnej wartości, czy o doświadczaniu Boga w naszej duszy, bo Bóg jest miłością i Bóg w nas mieszka, problem często polega na tym, że człowiek nie wie o tym, że w nim mieszka Bóg. Nie wie o tym, że Bóg jest miłością i nie wie o tym, że Bóg kocha człowieka. Bo można być wierzącym, niewierzącym, można sobie żyć różnie, a Bóg i tak w tobie jest i cię kocha. Tylko dylemat czy problem, a zarazem tragizm człowieka polega na tym, że nie zawsze się to wie i się nie zawsze jest tego świadomym. Jeśli byśmy chcieli żyć Panem Bogiem, na przykład mam tę wiedzę i świadomość, że Bóg jest we mnie, chcę Go kochać, poznawać, zostawiwszy sferę ludzką, na przykład powiemy językiem po części psychologii zranienia, powiedzmy wszystkie sprawy, które zamknąłem w podświadomości, a tego nie ponazywam i tego Panu Bogu nie poddaję, żeby on to pouzdrawiał, to nie będę normalną osobą, tak to określę. Normalnie wierzącą, kochającą, która siebie zna, rozumie i kocha Pana Boga. By można było Boga poznawać, trzeba siebie dobrze znać. Jan Paweł II, jako Karol Wojtyła też wcześniej, z jego książek, artykułów, z antropologii filozoficznej, wynika bardzo jasno, że u niego punktem wyjścia był człowiek. Kim jest człowiek? Czego człowiek doświadcza? Co się z człowiekiem dzieje? Jak człowiek się rozwija? A dopiero poprzez te pytania i analizę człowieka dochodzi do odkrywania Pana Boga w człowieku. Najpierw wiedza o mnie, kim jestem i jaki jestem. Nie? To jest po pierwsze, a dopiero później Bóg. I to się powinno wszystko z sobą świetnie łączyć, harmonizować, jednoczyć. Jedno nie może bez drugiego istnieć. Obrazowo jeszcze mówiąc, można byłoby porównać poczucie własnej wartości z duszą do domu. Budujemy świetny, mocny dom. Mocny fundament, dom jest bardzo solidny, stabilny, żadna burza go nie zniszczy. Piorun, deszcz, powódź. Jesteśmy tego pewni. Powiedzmy, jest na skalę budowany. Trochę tak pewna analogia do Ewangelii, ale nie do końca. Tylko, że ten dom jest w środku pusty. Nie ma ludzi, którzy się tym domem zajmą, którzy się o niego zatroszczą, będą go pielęgnować, kochać. Ten dom po iluś latach będzie zniszczony. Burze go nie zniszczyły, problemy go nie zniszczyły, trudności, wichry, a jednak on się rozpadł, bo zabrakło gospodarza, kogoś, kto go będzie kochał. I to można przełożyć na nasze życie i na to, o czym tu mówimy, że w podtekście brzmi sakrament małżeństwa, rodzina, małżonkowie, przygotowanie do małżeństwa, więc by można było wejść rzeczywiście w relacje międzyludzkie, kochać siebie nawzajem i zbudować małżeństwo i rodziny, wychować dobrze dzieci i żyć Panem Bogiem, to trzeba byłoby najpierw umiejętnie połączyć te dwie rzeczywistości, tą ludzką z duchową. Poczucie własnej wartości to jest budowanie domu na solidnych, mocnych fundamentach. Jest to punkt wyjścia, ale w istocie życie tego domu, jego istnienie, egzystencja jest zależna od gospodarza, który mieszka w tym domu, czyli od duszy, w której mieszka Bóg, od życia duchowego. Bo jeżeli byśmy tylko budowali na poczuciu własnej wartości bez otwierania się na miłość Pana Boga i na łaskę, bo to wszystko jest procesem, my mówimy tu tak dość technicznie, ale to wszystko zachodzi w nas często jednocześnie. Nawet chwilami nie wiemy, kiedy, co i jak się dzieje do końca. Chwilami po owocach możemy to rozpoznać. Więc gdyby zabrakło Boga w naszej duszy, tej otwartości na Jego miłość, wtedy ten dom będzie niszczał. Będzie się rozpadał. Rozsypywał. Natomiast jeśli budujemy poczucie własnej wartości po ludzku, a więc natura, otwierając się na miłość Pana Boga, wtedy następuje rozwój osoby. Dynamizm właściwy osobie. To o to chodzi.
Za chwilę wrócimy do rozmowy. Teraz Ania Szarmach, Wybieram Cię.
Ktoś zapytał znowu mnie, czy już odnalazłam, czego chcę. To przypadek stworzył plan, że odpowiedź znam. Inny ktoś doradził mi, że wie lepiej, kogo chciałabym, lecz pojęcia nie ma nikt, co dziś powiem ci. Spośród wszystkich ludzi dzisiaj wybieram Cię.
Wyglądam.
cały czas mówimy o tym życiu duchowym, które ma odniesienie do poczucia własnej wartości, ale czym jest to życie duchowe, czym jest dusza, jak jej doświadczać, jak doświadczyć życia duchowego?
Tutaj takie jeszcze dwie myśli. Jedną nie skończyłem, bo zmieniliśmy trochę temat. Święty Augustyn w IV wieku, kiedy pisał swoje wyznania, ta genialna książka o życiu duchowym, o nawróceniu, o spotkaniu Boga, mówił: obym poznał siebie, obym poznał Ciebie, Boże. Kiedyś to uderzyło mnie zdanie. Nie było kolejności innej. Obym poznał Ciebie, Boże, bym mógł poznać siebie. On tak nie napisał. Obym poznał siebie, obym poznał Ciebie. Augustyn wiedział, że najpierw jest poznawanie siebie. Prawda o mnie. Dopiero później Bóg. I to jest, myślę, że pewien klucz. Klucz oczywiście bardzo złożony, bo furtek jest tutaj dużo, by można było siebie poznawać, którymi można wejść do naszego wnętrza i poznawać siebie. Na przykład Józef Augustyn, jezuita. On na podstawie własnego życia, pracy z ludźmi, jako kierownik duchowy, na podstawie jego książek też można to wyczytać, że on kiedyś odkrył jako spowiednik, że pytanie, które stawia swoim penitentom, którzy przychodzą i proszą go o rozmowę czy o spowiedź, jest to pytanie, czego się boisz. Mnie to jakieś uderzyło. My pytamy zawsze, jakie masz grzechy. Wyznaj swoje grzechy. Co zrobiłeś źle? Co ci nie wyszło? Powiedz o swoich wadach, nawykach, przyzwyczajeniach, nie? A to pytanie, czego się boisz, właśnie wiąże się bardziej ze zranieniami, bardziej z tą sferą uczuciowo-emocjonalną. To też jest pewien klucz do życia duchowego, właśnie uczucia, czy wychowywanie naszych uczuć, nazywanie ich, umiejętność kierowania nimi, pytanie, dlaczego tak czuję. To jest też termometr pokazujący temperaturę. Uczucia właśnie są takie. Coś nagle przeżywam. Ciało nie kłamie, ciało zawsze mówi prawdę. Więc dlaczego tak przeżywasz? Z czego to wynika? I z tym się wiążą różne sytuacje, doświadczenia. A co z tym zrobiłeś? Jak to przepracowałeś? Jak tym pokierowałeś? Mówisz o tym? Wyrażasz to czy nie? Mówiliśmy sobie wcześniej, że wszystko, co jest niewyrażane, odciska się na nas. Nic nie ginie w przyrodzie, więc również nic nie ginie w psychice ludzkiej.
Gdzieś się kumuluje i w końcu
to wyjdzie później. Podświadomie wyjdzie, czy wyjdzie wprost konkretnie, że taki jestem. Więc nie da się nic tak naprawdę udać, ukryć. Na pewno darem wielkim jest prawda. I teraz, kiedy pytamy o to przejście, tak trochę technicznie o przejście, bo, moi drodzy, trzeba rozumieć poczucie własnej wartości nie w kategoriach takich schematycznych, że albo je mam, albo go nie mam. Albo kocham siebie super, albo siebie nie kocham. Albo wierzę w siebie całkowicie, albo nie wierzę. To wszystko jest procesem. Bardzo złożonym i skomplikowanym, myślę. Natomiast tutaj można mówić o czym? Że są obszary naszej osoby, płaszczyzny, gdzie kocham siebie. A są takie miejsca, gdzie są zranienia i siebie nie kocham. Są takie miejsca, gdzie wierzę w siebie i sobie świetnie radzę w wielu kwestiach życiowych, talenty, zdolności, predyspozycje, a są takie sytuacje, gdzie sobie nie radzę odnośnie wiary w siebie. Gubię się. I teraz te miejsca, gdzie sobie nie radzę, trzeba będzie nad nimi pracować, trzeba je ukonkretnić, ponazywać. Dlaczego w tym i w tym nie kocham siebie? Dlaczego w tej i w tej sytuacji nie mam wiary w siebie? Co tu trzeba byłoby zmienić, nie? To powiedzmy taki kierunek. I teraz, by można było przechodzić, tak trochę mówiąc językiem trochę psychologii, na płaszczyznę duchową, trzeba będzie podejmować świadomie decyzje. To, co mówiliśmy wcześniej, że te decyzje, by nie stawiać siebie na pierwszym miejscu, a postawić Boga, Jego miłość, bo On mieszka w naszej duszy, wymagają dużej odwagi, bo wtedy przestaje kontrolować. My zazwyczaj chcemy wszystko kontrolować. Nad wszystkim panować.
My myślimy, że my jesteśmy w stanie
panem sytuacji. To jest niemożliwe. Chcielibyśmy być całkowicie samodzielni, całkowicie niezależni. Mówiliśmy sobie o tych chorobach duchowych, które wynikają z niskiej samooceny. To są często skrajności, pokazujące niedojrzałość osoby. tutaj trzeba tej integracji. I to wymaga od nas walki. Teraz wiadomo, że w naszych decyzjach i w zmianach postępowania, jeśli chcemy Boga słuchać, Bogu wierzyć, nie w Boga wierzyć, bo w Boga wierzyć to nie jest problem aż tak wielki. Większość z nas wierzy w jakiegoś Boga. W jakiegoś Boga każdy wierzy, bo inaczej byśmy nie żyli. Natomiast, żeby wierzyć Bogu, słuchać Boga w swoim sercu, w swojej duszy, który jest we mnie, a każdy wierzy. Można mówić o ateizmie, że odrzucam Boga osobowego, konkretnego Boga, takiego i takiego, ale i ateista też wierzy. Na swój sposób wierzy. On musi mieć jakieś idee, plany, marzenia, aspiracje, ideały może bardziej tak, jakiś sens życia. Musi go sobie nadać, inaczej nie będzie żył. I to będzie jego jakaś wiara, moc, która mu nadaje rozpęd, siłę do walki, do pracy, do zmagania się. Ale teraz, jeśli postawimy sobie pytanie, no to zapytaj swego Boga, co on ci mówi. I w tym momencie się już rozkładamy, ponieważ nie wiemy o tym Bogu nic. A wiadomo, że wiara, która jest relacją między nami a Bogiem, uczy nas więzi z Nim, a jest to Bóg osobowy. I poznajemy Go na płaszczyźnie właśnie duchowej. Nie tej ludzkiej, tylko duchowej. I stąd powiedzą teolodzy, że łaska bazuje na naturze. Bo łaska nie może być w powietrzu zakorzeniona w jakiejś próżni. Ona dotyka naszego ciała. I teraz dlaczego tak? Ponieważ dusza, tu powie filozofia choćby klasyczna, Arystoteles czy św. Tomasz z Akwinu, dusza jest formą ciała. Dusza jest istotą ciała. Dusza jest programatorem ciała, całej osoby ludzkiej. Ona jest jakby tutaj tą siłą i mocą. To, że nasze ciało żyje i się porusza dzięki temu, że w nas jest dusza, my o tym często w ogóle nie wiemy. To, że czujemy, przeżywamy, myślimy, tworzymy, że się poruszamy, śpimy, mrugamy oczami, śmiejemy się, płaczemy i tak dalej. To wszystko dlatego, że w nas jest dusza, która jest życiem.
My sobie nie uświadamiamy tego, bo bardzo często myślimy o tym, no dusza to jest to, co ulatuje, jak umieramy.
Wtedy ciało się rozpada i co z tego ciała jest. Ale z drugiej strony ciało jest też piękne i ważne, ponieważ dusza, żeby się mogła wyrazić, potrzebuje naszego ciała. Potrzebuje narzędzia. Inaczej nie powie o sobie. Bóg stworzył duszę. Bóg stwarza duszę każdego człowieka, ale daje ją konkretnemu ciału. I teraz ciało, konkretną materię dają rodzice, małżonkowie. Jest to, powiedzmy tak, biologicznie, genetycznie, kod genetyczny, zaprogramowany. A żeby teraz ten kod genetyczny musi rozwijać, tętnić życiem, musi otrzymać duszę. Ale duszy rodzice nie przekazują. Dusza to jest świat zupełnie inny, świat duchowy. Nie świat psychiczny, nie świat intelektualny, wolitywny wola, nie świat cielesny, fizyczny, nie świat ludzkich relacji. To jest inna płaszczyzna. Właśnie mówimy, człowiek jest cielesno-duchowy. Dusza plus ciało to jest człowiek. Dusza jest częścią osobową człowieka. I ona właśnie jest istotą. I gdyby teraz budować dom, to poczucie własnej wartości, bez otwartości na gościa, który mieszka w tym domu, na gospodarza, który kocha ten dom, na miłość Boga, który mieszka w naszej duszy, to ten dom się rozpadnie. Możemy spotkać dzisiaj dużo osób w wieku 20 lat, 30, 40, 50, którzy doświadczyli pustki egzystencjalnej, bez sensu życia, pogubienia osobowego, moralnego, duchowego. Oni bardzo cierpią. Nie wiedzą, co z sobą zrobić, bo zagubili miłość Pana Boga. Zapomnieli o Bogu, który mieszka w nich. Przestali się troszczyć o własną duszę i wnętrze, które mają, a budowali tylko na naturze, bez łaski. I to jest pewna skrajność. Też mówiliśmy wcześniej, do tego wracam, że życie duchowe, życie Panem Bogiem nie może opierać się na jakiejś próżni. Ono musi być zakorzenione w ciele, w naturze. Łaska bazuje na naturze. Chodzi o tą integrację, łączność ciała i duszy. I teraz czym jeszcze jest dusza? Dusza nie ma czasu. Dusza jest wieczna. Dusza się wyraża poprzez konkretne ciało, które otrzymała, a że kod genetyczny każdego człowieka jest inny, jest niepowtarzalny, stąd można mówić o tym, że każdy z nas jest oryginałem, jedynym w swoim rodzaju. I teraz dusza nie ma czasu, jest to wieczne teraz. Dusza zaistniała w czasie, ale żyje na wieki. I teraz nasze ciało także jest połączone z duszą, ono też jest wieczne. To, że my podlegamy prawom śmierci jako skutki grzechu pierworodnego, to jest znowu inny temat, inny problem, który trzeba byłoby teologicznie rozpatrywać biblijnie, ale to ciało na końcu świata, jak mówi Jezus, zmartwychwstanie i ono się połączy z duszą, która żyje wieczności. Czy to będzie niebo, czy to będzie piekło. Dusza tęskni za ciałem. Dusza potrzebuje tego narzędzia. Dusza kocha swoje ciało, a zarazem wyrywa się ku Panu Bogu. Sztuka polega na tym, żeby właśnie otworzyć się, to jest taki termin może dość niejasny, otworzyć jakby okno, przez które wpada wiatr, powietrze, otworzyć drzwi, przez które wchodzi jakiś gość, człowiek, by doświadczyć miłości Pana Boga. Dalej dusza leczy człowieka. Człowiek, jeśli się otwiera na miłość Pana Boga, jeśli oddaje siebie, swoje ciało, problemy, kłopoty, zranienia, grzechy, wady, nawyki, przyzwyczajenia, jak sobie też uświadamia, to miłość Pana Boga w nas, jak mu się to wszystko oddaje przez modlitwę, sakrament pokuty szczególnie, czy w Eucharystii, to on to wszystko leczy, uzdrawia. Dusza jednoczy człowieka, integruje, scala, harmonizuje. Dlatego możemy mówić o świętych, że są normalni ludzie. Niczemu się nie dziwią, wszystko rozumieją, kochają, każdy z nimi chce być. Skąd oni to mają? Więc ta normalna świętość, zdrowa świętość, budowana na naturze zdrowej, taka będzie. Wtedy mamy pięknych ludzi, mamy doskonałych apostołów, którzy nie będą się bali głosić Ewangelię, którzy będą swoją postawą, zachowaniem pociągać ku Panu Bogu, bo są autentyczni, szczerzy, bezpośredni, nie udają, nie grają. Są tacy, jacy są, bo kochają Pana Boga, bo wierzą w Niego, ale też wiedzą, kim są. Umieją się obronić. Często my mylimy upokorzenie z pokorą. Stosować upokorzenie nie znaczy to, że jestem pokorny. Pokora to stawanie w prawdzie. Często trzeba powiedzieć nie zamiast tak. Nie zawsze trzeba ustąpić. Nie zawsze wolno przemilczeć. A więc postępuję zgodnie z prawdą. I teraz na ile mam tę prawdę mówić, komu mówić, w jaki sposób, w jakiej formie, to są już inne pytania. Ale czy rzeczywiście postępuję zgodnie z prawdą? Temat bardzo trudny. W tym jest dopiero pokora. A my często traktujemy upokorzenie jako pokora. To jest pomyłka. Często traktujemy chrześcijaństwo jako krzyż. W chrześcijaństwie jest krzyż, ale istotą jest zmartwychwstanie. Nie możemy tylko się skupić na wadach, na grzechach. Też jest prawda o nas druga. Mamy zalety, mamy cnoty, mamy talenty. Mamy godność Bożego dziecka, jesteśmy wielcy. Bóg nas kocha, stworzył nas na swój obraz i podobieństwo. Jesteśmy podobni do Boga dzięki właśnie duszy. Też możemy powiedzieć, że dusza nie ma płci, bo nam się często kojarzy dusza z konkretną naturą, mężczyzny albo kobiety, czyli ma płeć. To jest nieprawda. Obraz Boga jest w mężczyźnie i w kobiecie, czyli w pewnym sensie obraz kobiety i mężczyzny jest w Bogu. Ale nie można mówić, że dusza ma płeć. Płeć się wiąże z naturą człowieka, mężczyzny, kobiety, a nie z duszą. Dusza posługuje się ciałem, które Pan Bóg dał, konkretną materią. Tchnie w tą materię życie, połączenie dwóch komórek męskiej i żeńskiej. Mamy człowieka, ale dlatego, że tam jest też życie, które daje Pan Bóg. Mówimy, małżonkowie współtworzą życie, współuczestniczą, współpracują z Bogiem. Czyli Bóg potrzebuje ciała, potrzebuje materii, aby zaistniał człowiek. Tą materię dają ludzie. Ale jakby programatorem, istotą tej materii jest dusza. Zawsze tak jest. I teraz, jeśli mówimy o duszy, też możemy zobaczyć, że człowiek żyjący duchowo, kochający Pana Boga, będzie żył w harmonii z ludźmi, z całym wszechświatem. Dlaczego mówimy na przykład o jednoczeniu siebie ze światem? Na przykład jesteś w górach i i podziwiasz piękne widoki, chłoniesz je poprzez wzrok, zachwyt, piękno, dobro, a szczególnie piękno. To są te wartości ponadczasowe. To kwestia choćby życia etycznego, ale te widoki wchodzą w ciebie, one są w tobie, ty tym żyjesz. To nie jest tylko kwestia emocji i psychiki. To jest również kwestia doświadczenia duchowego. Mamy takie sytuacje w naszym życiu osobistym, gdzie jasno widać, widzimy to, doświadczamy tego, że musi istnieć świat duchowy. Że w nas jest dusza, w której mieszka Bóg. Że nosimy w sobie obraz kogoś, kto jest Bogiem. Jakiś boski obraz. Są sytuacje, gdzie doświadczamy, nie wiem, pokoju, radości. To może być znakomity film, super rozmowa z człowiekiem. To może być modlitwa, świetna spowiedź, msza święta, kazanie. Coś cię nagle poruszy do głębi serca. Gdzieś tam dotknie wnętrza. I to jest płaszczyzna właśnie duchowa, nie emocjonalna, psychiczna i cielesna, fizyczna. Zupełnie inna płaszczyzna, tylko my nie zawsze sobie z tego zdajemy sprawę. Sobie nie zawsze to uświadamiamy. Duszę poznajemy bardziej intuicyjnie, bo nie da się jej tak uchwycić materialnie, w sensie wziąć w ręce, albo powiedzieć, ona jest tu, a nie tam. Dusza wypełnia całą osobę ludzką, całe ciało człowieka. Nam się tak technicznie kojarzy obecność duszy w nas, w sercu. Powiedzmy, a rozum to w głowie jest.
No tak.
Tak jest często podział, nie? Typu używaj rozumu, czyli pukamy się w głowę, nie? To jest oczywiście nieprawda, jest to wielki skrót, jest to nieprawda. Bo Jezus powie na przykład, dlaczego nurtują wasze serce takie myśli? Teraz trochę to nie pamiętam tego zdania, ale chodzi o to, skąd biorą się takie myśli w waszym sercu. On nie mówi w głowie. Rozum jest w nas, w naszej też duszy. Dusza przenika wszystkie płaszczyzny osoby ludzkiej. Przenika ciało, przenika emocje, psychikę, przenika intelekt, wolę, władzę, przenika sumienie. Dusza wypełnia całą osobę ludzką. I teraz nasza wiedza na swój temat jest tutaj zasadnicza. I pytanie... Czy ja dobrze siebie znam? Czy ja wiem, kim jestem jako osoba, jako człowiek? Czy siebie znam, swoją naturę, ale też czy odkrywam, poznaję swoje wnętrze? Przecież wiele osób wegetuje przez całe swoje życie, nie mając świadomości, że w nich jest życie duchowe, zupełnie inny świat, świat bez granic. Dusza nie ma granic, dusza jest nieograniczona, dlatego możemy się rozwijać. Ciało jest ograniczone. Możemy je trenować, uszlachetniać do pewnego momentu, a potem następuje starość i koniec. Nie będziemy wiecznie mistrzami. Mówimy, wiek młodości jest tym wiekiem zdobywania medali, a potem koniec. Stajesz się babcią i dziadkiem. Natomiast to jest płaszczyzna ograniczona. Ciało, materia. Natomiast świat duchowy jest nieograniczony i rozwój osoby następuje właśnie wtedy, kiedy przechodzimy na płaszczyznę duchową. Dzięki duszy, w której mieszka Bóg, powie filozofia, możemy transcendować, możemy siebie przekraczać, możemy się rozwijać dzięki łasce Pana Boga. Wiara też jest tym darem, funkcją poznawczą. Czego rozum nie pozna, to pozna wiara. Czego rozum nie może zgłębić, dalej zgłębia wiara. To jest właśnie świat duchowy.
Świat ludzkich uczuć.
I'll lay down with an angel. I'll lay down with an angel. To be kind sometimes.
Wracamy do rozmowy. Tu mówimy cały czas o tym, że to życie nasze duchowe jest nieodłącznie związane z tym poczuciem wartości, z relacjami z drugim człowiekiem. My tutaj cały czas wracamy do tego, ale to myślę, że warto podkreślić, że bez pracy nad tym, co w naszym życiu gdzieś kuleje, gdzie nas boli, gdzie coś, co w przeszłości miało miejsce, ma wpływ na życie teraźniejsze. Bez tego tak naprawdę nie jesteśmy w stanie się otworzyć na Boga, bo my mówimy o tym, że powinniśmy się tutaj otworzyć na działanie Pana Boga, że życie bez tego nie ma tak naprawdę głębszego sensu, bo gdzieś tam się zapętla i powoduje, że wpadamy prędzej czy później w jakiś dół i poczucie bez sensu. To otwarcie się na życie duchowe, bez otwarcia się na życie duchowe nie uleczymy tych wszystkich ran, bo my o tym też mówiliśmy podczas którejś z audycji, że jedno z drugim ma związek. I to tak w gruncie rzeczy, no, mówimy cały czas o tym, że trzeba najpierw zbudować ten fundament poczucia własnej wartości. Chyba nie możemy też od razu odrzucić na razie, poczekajmy z tym życiem duchowym, zbudujmy to poczucie własnej wartości silne i tak dalej, naprawmy swoje relacje i dopiero wtedy weźmy się za naszą duszę, bo tak jak powiedzieliśmy, tą duszę mamy od urodzenia.
Tak, nie da się tego tak technicznie podzielić i to byłby błąd, gdybyśmy tak to rozumieli. My omawiamy te rzeczy nie w znaczeniu takim technicznym, że da się to podzielić na kawałki, tylko próbujemy pokazać, jak człowiek jest złożony, jak jest bardzo skomplikowany, że te wszystkie procesy w nas zachodzą nawet często jednocześnie. To nawet ja tego sam doświadczam, czy też kiedy jako ksiądz powiadam ludzi, że często problem nie tkwi w grzechach jako takich, tylko na przykład w przeszłości. I można spokojnie połączyć pracę nad sobą, gdzie można powiedzieć, pomódl się do Ducha Świętego, żeby dał ci światło, byś mógł poznać to, co przeżywasz, to, co cię boli, dlaczego tak masz, z czego to wynika, by potem to oddać Panu Bogu. Ten wysiłek poznawania siebie tutaj należy do nas, ale uzdrawianie naszych zranień, wad, grzechów, uwalnianie nas od tego, w jaki sposób doświadczyliśmy zła, należy do Boga. Dusza leczy człowieka, bo w duszy jest miłość Pana Boga. My sami siebie nie uleczymy, sami siebie nie uzdrowimy. Któż z nas może sam sobie grzechy odpuszczać? Powiedzą faryzeusze, jakim prawem Jezus mówi, że grzech odpuszcza? Grzechy może odpuszczać tylko Bóg. Czyli uzdrawiać człowieka może tylko Bóg. A teraz my, kiedy grzeszymy, to ranimy często siebie. Grzech uderza w naszą płaszczyznę ciała, w nasze uczucia i w świat duchowy. Ale też często jest tak, że ktoś grzeszy i nas będzie ranił. I też uderzy w nasze uczucia, w nasze ciało, czy w świat duchowy. A więc niezależnie od tego, czy ja grzeszę, czy ktoś grzeszy, potrzebujemy kogoś, kto będzie nas leczył i uzdrawiał. A jak chcemy to wszystko pozamykać w sobie, niejako zakopać, żeby to się nie odzywało i zabić, to bardzo często to wejdzie w podświadomość. Mówią niektórzy cień osobowości i ten cień za tobą ciągle chodzi, wszędzie chodzi. Czy jesz, czy śpisz, czy pracujesz, czy wyjdziesz za mąż, czy się ożenisz, ten cień wszędzie za tobą idzie. I on cię prześladuje tak naprawdę. I jak teraz tego sobie nie ponazywamy, nie oddamy Panu Bogu, żeby on to leczył i uzdrawiał w nas, to później ten cały cień, ta cała podświadomość, w której nagromadzone są rzeczy intymne, osobiste, delikatne, upokorzenia, ból, wstyd, potworny lęk, odrzucenie, wiele różnych takich rzeczy, których doświadczyliśmy w życiu, bardzo trudnych, a nie wiedzieliśmy, jak sobie z tym poradzić. Weszliśmy w jakieś tam mechanizmy obronne. Trzeba je zdemaskować, trzeba się nauczyć na nowo myśleć inaczej, reagować inaczej, postępować. To jest wszystko praca nad sobą, ale bez otwartości na miłość Pana Boga ta praca naprzód nie pójdzie. Tutaj na pewno jest nasz wysiłek i trud. Wiele osób z tym się nie chce zmierzyć. Chcą żyć Panem Bogiem, kochać Go i Go naśladować, wierzyć, ale bez mierzenia się ze sobą, z prawdą o sobie, bo to często bardzo boli. A to, co boli, próbujemy zagłuszyć, zabić. Więc nie da się otworzyć ran bezboleśnie. A są to często potworne, głębokie rany, szczególnie sfera emocji i uczuć. Jak ktoś porani czyjeś uczucia, to jest bardzo trudno je uzdrowić, uleczyć. Potrzeba dużo czasu, a też potrzeba otwartości na miłość Pana Boga. Błędem będzie, gdybyśmy, mając poranione uczucia, swoje życie, podejmowali decyzje. Wtedy możemy popełnić kolejne błędy. Zresztą tak się często w życiu naszym osobistym dzieje, niestety. To tak mówimy w tym kontekście. I teraz racją jest, że to wszystko działa w nas jednocześnie. Umieć to wszystko wyważyć, rozeznać, uporządkować, żeby nie przeakcentować. Często mamy te dwa kolory w naszym życiu, biały i czarny, same skrajności. A to świadczy o niedojrzałości. Osoba, która dojrzewa, poznaje siebie, odkrywa siebie, widzi, że tych barw jest bardzo dużo. I temat jest bardzo skomplikowany i złożony, nie jest taki prosty. I że my sami często sobie nie poradzimy ze wszystkim. Potrzebujemy właśnie Boga, obecnego w naszej duszy. Dlatego też można mówić z jednej strony, że prawdziwe poczucie pełnej osobowości może zostać jedynie zbudowane na silnym poczuciu własnej wartości, ale dalej mówiąc, człowiek, gdyby tego nie robił, to będzie skazany na duchową niedojrzałość, na karmienie się mrzonkami, gdyby chciał żyć duchowo, a zostawił płaszczyznę ludzką. Jedno bez drugiego nie istnieje. Więc jak mówimy o gospodarzu, człowiek, który chce kochać, który chce mieszkać, a nie ma gdzie mieszkać. On się nędzarzem stanie. Będzie zupełnie zniszczony i rozbity. Z drugiej strony dom, solidny i mocny, ale nie ma osoby, która się o ten dom zatroszczy, też się rozpadnie. Istotą tego domu, duszą tego domu, programatorem, mózgiem, że tak powiem, już tu naszym językiem operując, jest dusza, w której mieszka Bóg. Ona jest życiem człowieka, ona decyduje o wszystkim. Pod warunkiem, że człowiek się na nią otwiera, jest tego świadomy, że ją ma i szuka kontaktu z Panem Bogiem. Mówiąc też tak dość jeszcze technicznie, czym zajmuje się płaszczyzna poczucia własnej wartości, powie psychologia, nasze ego. Otóż nasze ego, poczucie własnej wartości, co możemy robić? My wybieramy środowisko, w którym żyjemy. My wybieramy sposób ubierania się, sposób zdrowia, życia, jedzenia, środowiska, piękna. Wybieramy sobie ludzi, z którymi chcemy być, przebywać, atmosferę. Dalej wybieramy zachowania. Możemy nimi kierować, a możemy im ulegać. Możemy się uczyć postawy ciała, troski o nasze ciało. Możemy uczyć się kochać swoje ciało, akceptować je. A możemy też ciało swoje niszczyć, nienawidząc, nie akceptując. Więc to wszystko zależy od nas. Możemy się ćwiczyć w rozwoju naszych zdolności, talentów. Możemy przełamywać się w lęku, który też w nas będzie towarzyszył i towarzyszy, by na przykład pracę zmienić, co jest na przykład trudne. Bywa tak, że praca jest bardzo trudna, niszczy nas atmosfera w pracy, bo są potworni ludzie. Sama praca w sobie jest piękna i dobra, ale atmosferę tworzą ludzie. Ona jest nie do zniesienia. I załóżmy, rodzi się pytanie, albo dalej męczyć się w tej pracy, albo na przykład decyzję podjąć i szukać nowej, co jest często bardzo trudne. I to są też sytuacje, które dotyczą poczucia własnej wartości. Kwestia choćby rozmowy z drugim człowiekiem, kwestia powiedzenia prawdy, szczerze, co myślę, co czuję, co przeżywam, otwartości na uwagi, na rady, to wymaga silnego poczucia własnej wartości. Dana osoba, jeżeli chce ją w sobie rozwijać, poczucie własnej wartości, to pytanie, czy siebie ceni. Wracamy już do wcześniejszych rozważań, czy siebie kocha, ale teraz, czy jestem kochany przez kogoś? Czy uważam, że jestem godny miłości? Czy doświadczyłem takiej miłości bezinteresownej? Mówiliśmy na przykład wcześniej o tym, że jak ważne jest uczenie dzieci miłości bezinteresownej, miłości, na którą nie trzeba zasługiwać. Jest się kochanym dlatego, że jestem. Temat bardzo trudny. Większość z nas może o tym nawet nie wiedzieć, ale uważa często gdzieś podświadomie, a nawet i świadomie, że miłości prawdziwej nie ma. Że na miłość trzeba zasłużyć, trzeba się o nią ciągle starać, w sensie kupić ją, pewien handel. Jak będę doskonały, jak będę przykładny, jak będę pracowity, będę kochany. A miłość z natury jest bezinteresowna i bezwarunkowa. Tutaj też często gdzieś tam małżonkowie o tym mówią, że potrafią popełnić błąd, który później może drogo kosztować, gdy dziecko coś zrobi źle, zbroi, kiedy tata wymierzy karę, często słuszną do tego, co zrobiło źle. Dziecko o tym dobrze wie, że kara mu się należy. Nie protestuje co do kary, wykona ją jak najbardziej, ale bardzo często w takich sytuacjach, zanim karę wykona, przyjdzie i poprosi o uczucia. Ona się chce przytulić. I bywa w tym rodzic zły, poddenerwowany, działa w emocjach i mówi absolutnie nie. Zrobiłeś to, to i źle i chcesz się przytulić?
No jest to jawny komunikat, że zrobiłeś coś źle, więc w tym momencie cię nie kocham.
Tak, jesteś odrzucony. A taka postawa dziecka, które przychodzi, mimo tego, że zrobiło źle, mimo kary, którą poniesie, które przychodzi i prosi o uczucia, to znaczy, że ono pyta, czy jestem kochany takim, jakim jestem, mimo tego, że zrobiłem źle, mimo tego, że żałuję i chcę to naprawić. I rodzic ma to potwierdzić, dając uczucia, przytulić czy pocałować. Bardzo cię kocham, ale karę wykonasz. I to rodzi w dziecku poczucie właśnie miłości do samego siebie, że jestem kochany niezależnie od tego, co zrobię, takim, jakim jestem, nie? Z drugiej strony pochwały, podziw, docenienie za to, co robię, rodzi we mnie wiarę w siebie. Bardzo często nie jesteśmy przy dzieciach, które mają swoje sukcesy życiowe. Nie cieszymy się z ich sukcesów. Tak jakby te sukcesy są oczywiste, normalne. Dziecko ma się uczyć, a że uczy się bardzo dobrze, to po co je chwalić, doceniać? Co ona ma do roboty? Prawdą, może więcej nie ma nic do roboty, uczy się, ale czy chwalimy nasze dzieci za to, że są dobre, dzielne, wytrwałe? Czy doceniamy je? Czy wierzymy w nie? Czy one o tym wiedzą? Czy to słyszą? One potrzebują potwierdzenia. Każdy człowiek, nawet dorosły, tym bardziej dorosły też, dorosły chłopak, dorosła kobieta, potrzebują potwierdzenia od swoich rodziców, że to, co robią, tak jak myślą, albo od osób zaufanych, jakichś autorytetów, potwierdzenia, upewnienia się. A jak tego zabrakło na przykład w życiu, mogą robić wiele dobrych rzeczy, ale w sercu będzie niepokój i lęk, będzie niepewność, czy to, co robię, jest rzeczywiście słuszne i właściwe. Dalej, poczucie własnej wartości w naszym życiu. Co jeszcze nam pomaga? Jak siebie widzę? Czy siebie widzę zwycięskim? Czy uważam się za zdolnego pokonać problemy, trudności? Czy wierzę w siebie, że mogę zwyciężyć, że mi się uda? To są tematy trudne. Czy ufam sobie? Jak postrzegam siebie w sytuacjach różnych, które mi nie wychodzą? Czy potrafię przyjąć porażki na podstawie porażek, żeby nie wyciągać wniosków, że jestem do niczego? Że to były porażki, błędy, braki. Uczę się na tej podstawie doświadczenia, by na przyszłość lepiej sobie radzić, a więc zdobywam mądrość. też poczucie własnej wartości rozwija w nas w ogóle wartości. Miłość, piękno, dobro, szlachetność, prawdę, uczciwość, naturalność, spontaniczność, prostotę, odwagę, męstwo, a więc różne cnoty. Potrzebujemy ich do życia między ludźmi. A teraz dusza. Co robi nasza dusza? Dusza zabezpiecza tożsamość osoby. To, kim jestem, jaki jestem, to nie jest tylko kwestia ciała, ale właśnie życia duchowego. Mogę siebie zmieniać, mogę się rozwijać, nie tylko na płaszczyźnie ciała, ale też na płaszczyźnie duchowej. Mogę wychodzić z grzechów, mogę być uwalniany ze zranień, nie muszę być niewolnikiem mego lęku, wstydu, upokorzenia, różnych cierpień duchowych. Ja mogę to pokonać, stając w prawdzie, mówiąc Panu Bogu, żeby On to wszystko uleczył we mnie i uzdrowił. Następuje wtedy rozwój osoby. Byłem pesymistą, negatywistą, bałam się wszystkiego. Poprzez pracę nad sobą, otwartość na miłość Pana Boga, staję się osobą ufną. Jestem optymistą, wierzę w przyszłość, wierzę we własny sukces. A więc zmieniam się, rozwijam. Skąd to masz? A to była moja charuwa, proszę księdza, nad sobą, ale też i otwartość na miłość Pana Boga. No to zrobiłeś kawał dobrej roboty. A nie jest takie to oczywiście proste. Dusza organizuje osobę, jednoczy wszystkie części osoby. Jesteśmy często rozbici na kawałki. A nawet często drobne kawałki, gdyby tak uderzyć lustro, podłogę i ono jest rozbite. I teraz łaska Pana Boga, Jego miłość, jeśli porządkujemy swoje życie i otwieramy się na miłość Pana Boga, to Bóg te wszystkie kawałki rozbitej osoby łączy w całość, niejako skleja, integruje, harmonizuje, jednoczy. Osoba dojrzała umie sobą pokierować, umie decydować, umie wybierać. Jest zwarta, potrafi się szybko odnaleźć w sytuacjach różnych. O to się troszczy dusza. O integrację też cienia osobowości, a więc to, co było w nas zabite, zniszczone, to, co jest w nas poranione, to Pan Bóg też uzdrawia i leczy. Dzięki temu jesteśmy zdolni do przebaczenia sobie, ale też i innym. To może tyle, ale też na koniec jeszcze jako pewna zapowiedź przyszłych naszych rozmów. Dzięki otwartości na życie duchowe człowiek odkrywa swoją misję. Nie tylko powołanie, ale misję, marzenie duszy. Człowiek odkrywa mądrość. Człowiek odkrywa sens swego życia, sens też śmierci i wieczności, ale szczególnie osobistą misję.
Dziękuję za dzisiejsze spotkanie księdzu Robertowi Staszukowi. A Państwa dziękuję. Zapraszamy na kolejną audycję Świat ludzkich uczuć za wspólnie spędzony czas. Dziękuję, Anna Kaszczyc. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Świat ludzkich uczuć.